Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Paweł Kukiz jest ze mną.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wybiera się pan na Ukrainę z pomocą humanitarną?
To od samego początku tej wojny, właśnie od 2014, jestem tam co jakiś czas, teraz od marca, czwarty czy piąty raz jechał.
Dokąd pan jedzie i co pan wiezie?
No w pobliże granicy, w okolicach granicy polsko-ukraińskiej, może różne rzeczy. Teraz pojedziemy z takim transportem dla hospicjów i ośrodków dla uchodźców po stronie ukraińskiej.
To uchodźcy po stronie ukraińskiej, ci, którzy uciekli ze wschodu kraju na zachód, są też oczywiście Ukraińcy w Polsce, ci, którzy uciekają przed wojną. Jest ich prawie 2,5 miliona w tej chwili. No, przynajmniej tyle przekroczyło granicę, być może część już wyjechała, pojechała dalej. W każdym razie pozostaje pytanie, jak im pomagać. Pan mówi, że oni nie powinni dostawać 500+.
Ja?
No, nie powinni dostawać w gotówce. Ukraińcy absolutnie nie powinni dostawać pieniędzy w gotówce. Jeżeli mamy wprowadzać 500+ dla Ukraińców, to tylko na zasadzie talonu. Paweł Kukiz.
No, to bardzo mocno podkreśla pan te tylko i warunkujące jakieś słowa. Natomiast uważam. Nie zmieniłem zdania. Uważam, że powinni w pierwszej kolejności, że powinni dostawać w bonach, natomiast żywnościowych czy tego typu. Natomiast oczywiście, jeżeli nie ma takiej możliwości, no to może być gotówka. To nie jest na zasadzie tak albo nie i za wszelką cenę koncepcja Kukiza. Nie, natomiast generalnie uważam, że rząd polski, to na to wielokrotnie zwracałem uwagę wczoraj na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a wcześniej na spotkaniu opozycji z rządem, zwracałem uwagę na zwiększenie pomocy Ukraińcom tam. To znaczy w taki jakiś masowy, nieskoordynowany sposób, ale poprzez wspomaganie ośrodków dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy, którzy przyjeżdżają w pobliże polskiej granicy, na zachodnią Ukrainę, uciekają po prostu przed działaniami wojennymi.
No dobrze, ale to Ukraińcy na Ukrainie. Natomiast chciałbym dokończyć tę sprawę Ukraińców w Polsce, bo 2,5 miliona niespełna.
No pół miliona wyjechało już z Polski, także to nie jest tak.
Także niech będzie, że 2 miliony. To tak, nie ma zresztą znaczenia tak naprawdę, czy to jest 300.
To ma potężne znaczenie, dlatego mówię o pomocy Ukraińcom tam, by jak najmniej Ukraińców przyjeżdżało do Polski, mimo że oczywiście każdemu, kto jest w Polsce, pomoc powinna być udzielana we wszelkiej formie.
Jak najmniej Ukraińców przyjeżdżało do Polski, powinniśmy zamknąć jakoś granicę?
Nie, absolutnie nie zamknąć granicę, ale pomagać rozwijać ośrodki dla uchodźców przy granicy z Polską po stronie ukraińskiej. Niech pan zauważy, ile problemów jest mniej. Są tam szkoły, jest edukacja, to są przede wszystkim kobiety i dzieci.
Ci Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, mam informację z dzisiejszego poranka, stan na wczoraj oczywiście. To jest 407 tysięcy PESELi wydanych obywatelom Ukrainy, z czego 207 tysięcy to dzieci. To rzeczywiście są kobiety z dziećmi, jak widać z tego. No i tych ludzi, tych PESELi będzie więcej, to wiemy na pewno. Czyli panie pośle, powinni dostawać 500+, jeśli zechcą w gotówce.
Panie redaktorze, oczywiście, jeżeli zechcą gotówki, powinni dostawać w gotówce. Uważam jednak, że priorytetem powinny być bony. Zamiast gotówki powinno być większa uwaga zwracana już w tej chwili na możliwość zapewnienia pracy.
Bony? Bo ja nie do końca rozumiem. Jakie bony? To znaczy,
no takie, że ma pan kartkę i na przykład ma pan za kwotę 500 zł, może pan kupić tyle i tyle proszku, czy tam proszek, jedzenie, tego typu rzeczy.
To byłyby proszki,
Zacznijmy od tego. Ja się zajmuję przede wszystkim pomocą Ukraińcom po stronie ukraińskiej. W szczegóły tutaj nie będę wchodził. Od tego jest, jeżeli chodzi o Ukraińców będących w Polsce, to jest sprawa rządu przede wszystkim. Ja nie jestem w rządzie. Natomiast wspólnie z fundacją i z kilkoma jeszcze fundacjami, oprócz fundacji Potrafisz Polsko naszej, pomagamy Ukraińcom po tamtej stronie.
To panie pośle, dwie sprawy zupełnie, wydawałoby się, niezwiązane z wojną, a jednak wojna ma na to wpływ, wojna na Ukrainie. Czy Komisja do Spraw Podsłuchów, to już jest temat zamknięty. Pytam o to dlatego, że 10 lutego złożył pan wniosek o powołanie Komisji Śledczej. Ale on nawet nie ma numeru druku w Sejmie. Nie wygląda na to, żeby się ktoś nim szybko miał zająć.
Panie redaktorze, no w obecnej sytuacji samo myślenie o tej komisji do spraw posłuchów, no to jest nierozsądne, choćby nawet jeżeli założymy, że służby działały absolutnie niezgodnie z prawem, łamały prawo, to w tej chwili wywlekanie różnego rodzaju brudów czy badanie służb no praktycznie publiczne w sytuacji zagrożenia wojennego, no to jest rzecz, nie, to byłaby rzecz nieodpowiedzialna. Oczywiście, jeżeli się pan Budka, pan Kosiniak-Kamysz, pan Czarzasty i szefowie pozostałych kół parlamentarnych uprą, wyjdą na mównicę i zażądają powołania komisji śledczej, no to wtedy zagłosuję jak zgodnie z deklaracją za jej powołaniem. Ja, Paweł Kukiz. Natomiast na pewno nie będę nalegał ani na swoich posłów, ani na nikogo, by taką komisję powołać na dziś, ponieważ jest to sprzeczne z interesem państwa jako całości. Guzik, mnie obchodzą spory między PiS-em a Platformą Obywatelską. Mnie interesuje bezpieczeństwo Polaków.
Paweł Kukiz mówi teraz, komisja śledcza to nie ten moment, a ustawa o dostępie do broni to ten moment. Bo to jest ważne dla bezpieczeństwa.
To jest jedyny moment,
Mam pytanie, czy to ma związek właśnie ta ustawa, którą pan złożył? Pan złożył, to przypomnijmy naszym słuchaczom, projekt ustawy, no, która daje dostęp do broni Polakom. I pytanie, czy to ma związek bezpośredni z wojną? Chcecie dozbroić Polaków na wypadek, nie wiem, konfliktu?
Panie redaktorze, o zwiększeniu dostępu Polaków do broni mówimy już od tamtej kadencji, od 2016 chyba roku. Natomiast w tej chwili pojawiła się, oczywiście to było natychmiast odrzucane, natomiast w tej chwili pojawiła się okoliczność taka, która uzasadnia zwiększenie dostępności do broni Polakom. Ja panu powiem, że gdyby Ukraińcy nie mieli takiego zmilitaryzowanej mentalności od 2014 szczególnie roku, chociaż się zaczęło tam kluć od 2004, od pomarańczowej rewolucji, ale szczególnie Majdan w 2014 bardzo mocno tych Ukraińców im tą mentalność zmilitaryzował, no to mielibyśmy zupełnie inny przebieg tych działań wojennych. Putin już dawno zająłby znaczną część Ukrainy. Polska jest niestety poprzez te wiele lat takiej lewackiej filozofii, nie mówię tego obraźliwie, tylko mówię o pewnym światopoglądzie takim: wojny nie będzie, będzie zawsze pokój, fajnie jest z każdym, można się dogadać, Putin jest biały i tak dalej, i tak dalej. Przez to mamy to, co mamy. No to w dużej mierze zniewieścienie społeczeństwa w sensie...
Ale ja tym chętnie z panem porozmawiam, tylko chciałbym najpierw tę kwestię dostępu do broni wyjaśnić, bo to jest ważne. Jeśli ta ustawa weszłaby w życie, to co by to znaczyło, że pójdę sobie do sklepu jak w Teksasie i mówię: dzień dobry, chciałem sobie kupić karabin.
Nie, proszę pana, to głównym tutaj są dwie przeszkody przy takim bardziej powszechnym dostępie obywateli do broni obecnie. To jest po pierwsze, broń się wydaje do celu, czyli na przykład do polowania, do ochrony osobistej i tak dalej, a my chcemy, aby broń była wydawana na życzenie, podzielona na cztery kategorie. To ja mam to wypisane, że mi się nie pomyliło.
Ale to zostawmy kategorię, bo jakie warunki trzeba by spełnić, żeby...
Każda kategoria wymaga innych, także nie możemy tego zostawić. Pamiętaj, cztery poziomy dostępu do broni uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza. Pierwsze to jest obywatelska karta broni, czyli broń kategorii C, między innymi KBKS-y. Otrzymać ją może każdy pełnoletni.
Nie czytajmy teraz projektu ustawy.
Projekt ustawy byśmy nie zdążyli przedstawić.
Zwłaszcza, że czas nas goni i musimy przejść teraz do...
W każdym razie ta ustawa to jest też implementacja przepisów dyrektywy unijnej z marca 2021 roku, zgodna z prawem unijnym i w znacznej mierze przyczyniłaby się do zwiększenia stanu świadomości Polaków w zakresie posługiwania się bronią użycia jej przy sytuacji zagrożenia.
RMF24, interia.pl, tam także pytanie o to, czy zdanie Pawła Kukiza, Donald Tusk jest współwinny atakowi Putina na Ukrainę. Ale o tym później. Najpierw dokończmy sprawę dostępu do broni. Tylko błagam, niech pan tego wszystkiego nie czyta.
Dobra, obywatelska karta broni, czyli KBKS-y można, jeżeli tu obywatel musi być pełnoletni, niekarany, zdrowy psychicznie, odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią. Pan pamięta, co są KBKS-y na pewno.
KBKS-y miałem w szkole.
No to było bardzo dawno, ale były KBKS-y. I jak pan pamięta,
no to jest takie magazyny kładowało się
do strzelania sportowego. I to jest ta obywatelska karta broni. Tu praktycznie każdy pełnoletni zdrowy psychicznie obywatel po przeszkoleniu mógłby mieć.
Sekundę. Byłyby jakieś badania właśnie psychiatryczne?
No jeżeli jest zdrowy psychicznie, no to ktoś to musi stwierdzić, czyli lekarz. Druga sprawa to jest pozwolenie podstawowe, to jest drugi taki obszar. Broń kategorii C i B. Generalnie większość broni dopuszczonej do posiadania przez osoby cywilne w ramach dyrektywy, a dodatkowy warunek to zdanie egzaminu lub odbycie 5-letniego stażu posiadania obywatelskiej karty broni.
Panie pośle, odpadli od nas ostatni internauci. Wystraszył ich pan.
To zmieńmy temat.
Nie, bo ja bym chciał się dowiedzieć tak naprawdę.
To jak się pan chce dowiedzieć, to tak. Nie będzie można w sklepie kupić obok kefiru i bułki kałasznikowa, tylko trzeba będzie kałasznikow, to będzie w pozwoleniu podstawowym rozszerzonym, czyli w tej trzeciej grupie. Całą drogę trzeba jednak mimo wszystko przejść, kursów, uczestnictwa w zawodach strzeleckich.
To na czym polega ułatwienie w dostępie do broni?
Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że jak pan zauważył, obywatelska karta broni, czyli KBKS-y, zostaje przyznana po prostu po badaniach i krótkim kursie. Pięcioletnie posiadanie tej karty, obywatelskiej karty broni, upoważnia do starania się o pozwolenie podstawowe na broń kategorii C i B, czyli większość broni posiadanych do posiadania przez osoby cywilne. Panie redaktorze, w wielkim skrócie, to nie na co wchodzi rzeczywiście w szczegóły, w wielkim skrócie, w Polsce jest chyba około 170 tysięcy jednostek broni, czy teraz troszeczkę więcej, 200 tysięcy. W Szwajcarii mamy ich 400, w Szwajcarii jest znacznie mniejszej, 400 chyba 50, około pół miliona broni na...
Tak, ale Szwajcarzy mają broń w domu, bo
tak,
są
ale nie mają amunicji.
Co jakiś czas.
Ale nie mają amunicji. Mają broń, ale amunicja jest wydawana dopiero w sytuacji zagrożenia. Szwajcaria może w ciągu 72 godzin dziesięciokrotnie powiększyć stan, znaczy zmobilizować po prostu całe państwo. Coś niebywałego. U nas natomiast, gdyby doszło do jakiejś sytuacji hipotetycznej, gdyby Rosjanie weszli w tej chwili do Polski, no to z całym szacunkiem dla Armii Polskiej, Wojsk Obrony Terytorialnej, już by było, gdyby weszli w tym czasie na Ukrainę, już by było po wojnie. To nie ma co do tego wątpliwości.
To jest pańska opinia. Ja rozmawiałem z generałami, oni są dużo większymi optymistami. Ale...
No bo z tego żyją, wie pan. No to jak ktoś jest z generałem, no to nie będzie mówił, że wojsko jest złe.
Zostawmy sprawy wojska i hipotetycznych zagrożeń na razie. Czy Donald Tusk jest współwinny zbrodniom Putina? Pan to powiedział de facto wprost. Mówiąc o partiach liberalnych w Polsce, o partiach opozycyjnych, jesteście współwinni zbrodniom, które w tej chwili dokonują się na Ukrainie, a wszystkich, którzy kontestowali wasze postępowanie, nazywaliście oszołomami, prawakami, faszystami.
No tak, no nic dodać, nic ująć. No, panie redaktorze, jest dla mnie rzeczą oczywistą, że gdyby nie administracja Baracka Obamy, gdyby nie polityka Angeli Merkel, gdyby nie pan Schröder w Gazpromie i jego przyjaciel Scholz, no to mielibyśmy, Putin nie osiągnąłby takiej potęgi, jaką osiągnął.
Polityka liberalnych partii w Polsce jest dramatyczna, buduje potwora. Oni spłodzili Putina, oni go wyhodowali.
W dużej mierze, tak.
Oni
go oczywiście, że tak. Oni go wyhodowali, oni go spłodzili. Oczywiście Putin jest też wyhodowany przez propagandę, przez media i przez taką marną świadomość obywatelską Rosjan, przez system, ale tak zwana, ale Unia i tak zwane partie liberalne w dużej mierze przymykały oczy na... No niech pan zauważy sam 2014 rok.
Ale nie ma pan takiego wrażenia, że przy pełnym krytycyzmie do działań, nie wiem, poprzednich rządów, Donalda Tuska, Platformy, no jednak twierdzenie, że to Tusk wyhodował Putina, no
nie powiedziałem, że Tusk jako Tusk jeden wyhodował Putina, tylko tłumaczę, że sam Putin znikąd się nie wziął. No to jest szereg czynników, które spowodowały, że robi to, co robi i może robić to, co robi. Nastąpił w 2014 roku, już nastąpiło przyzwolenie na aneksję Krymu. To jest tak, jakby, wie pan, no przejść do porządku dziennego, że wchodzą, nie wiem, Szwedzi i zajmują Półwysep Helski na przykład z tym. No pan by się oczywiście zgodził.
Nie, właśnie nie, bo to zależy, dokąd by zajęli, bo jeśli by zajęli Kuźnicę, to bym się nie zgodził. Tam jest bar u Emila, bardzo dobre ryby.
No ale nawet bez baru Głębiny, wie pan. No, jakby weszli na...
Jakby zajęli Hel, to tam, wie pan, ja tam nie jeżdżę, to daleko jest.
No ale do Głębiny pan jeździ.
Dobra, a teraz serio, bo możemy oczywiście żartować. To jest bardzo poważne oskarżenie. Pan myśli o tym.
No, ale to jest poważna sprawa, proszę pana. I nie mam, to nie był pisany wpis w jakiej sytuacji emocji. Tylko ja jestem przekonany, że od dawna tłumaczyłem i jakby ostrzegałem też przed taką nazbyt liberalną, czy zbytniemu uleganiu polityce Niemiec. Nie dlatego, że Niemców nie lubię, bo mam mnóstwo przyjaciół Niemców. Mieszkam na Opolszczyźnie, gdzie jest sporo autochtonów, z którymi mam świetne relacje. Tylko mówię o polityce. Ta polityka też niemiecka, niech pan pan zauważy te, to, co...
pan, że polityka niemiecka się zmienia.
No ja nie wiem, czy na lepsze, wie pan. Wydaje się troszeczkę...
Wydaje mi się, że jednak na lepsze.
To jeszcze czas pokaże, bo proszę zwrócić uwagę, że w parlamencie niemieckim mamy neofitów, mamy przede wszystkim zielonych, mamy koleżanki i kolegów pani Spurek, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Rząd niemiecki, to rząd socjaldemokratyczny przyjął...
Wyszło 5000 hełmów do Niemiec, które chyba jeszcze nie dotarły. Na Ukrainę, które jeszcze nie dotarły.
Trochę więcej, zdaje się, ale mniejsze.
Tusk dorzucił swoich jeszcze 500.
Jeżeli chciałby pan, żebym bronił tego, to nie będę bronił polityki Niemiec, tylko chcę zwrócić uwagę na co innego. To Niemcy teraz ogłaszają blokadę rosyjskiego węgla. Oni nie będą kupować rosyjskiego węgla od jesieni tego roku, rosyjskiej ropy od 1 stycznia. Rzeczywiście gaz będą kupować przez
poczekajmy do 1 stycznia, poczekajmy, co czas pokaże. Na razie nie pomagają Ukraińcom z taką mocą, jaką powinni pomóc.
Dobrze, ale to Niemcy. Ale pan mówi o tym, że to Donald, że partie liberalne, nie wymienia pan nazwiska Donalda Tuska, ale jak rozumiem, mówiąc partie liberalne, ma pan na myśli Platformę.
Nie tylko Platformy, sporo partii liberalnych. To jest bardzo symboliczne też określenie. No, te partie, które w Europejskiej Partii Ludowej zrobiły
taką... PSL i Platforma w Polsce.
No oczywiście, tak.
Czyli PSL też... rzeczywiście Waldemar Pawlak ma spore zasługi, by Rosja sprzedawała Polakom gaz. To jest wszystko prawda. Panie pośle, przypomniałem sobie, a raczej przypomniał mi mój kolega wydawca, pańską piosenkę z 2014 roku, którą słucham od wczoraj cały czas. Doki żywot ludzi. To jest piosenka nagrana na Majdanie. Niesłychanie wzruszająca. Śpiewana po ukraińsku.
Tak, to po tym, między innymi po tej piosence i po wielokrotnych pobytach na Majdanie zostałem przez tych, którzy dzisiaj tak się łączą z Ukrainą, nazywanym banderowcem. To tak na
marginesie. Pan był wtedy nazywany banderowcem. Raczej później w działalności publicznej natomiast, był dość krytyczny wobec Ukrainy, powiedziałbym.
Ja pamiętam...
Tak, jednoznacznie nawet.
Wie pan, to jest z Ukrainą jest specyficzna sytuacja. Oczywiście nie należy zapominać historii i przyjdzie taki czas, że ona musi być, że ona będzie, wierzę w to, że będzie wyjaśniona, ale pamiętam jak kiedyś ojciec, świętej pamięci mój ojciec, ja jeszcze byłem wtedy młodym chłopakiem, rozmawialiśmy o tych sprawach, o tych zaszłościach, o Wołyniu, o tych wszystkich sprawach i powiedział z taką ekspresją, oni muszą nas przeprosić. Ojciec powiedział, że to nie są przeprosiny, jeżeli cokolwiek jest wymuszone, daj najpierw serce i wtedy być może oni przeproszą z serca. Natomiast nie wolno niczego wymuszać, trzeba robić swoje. Wie pan, wracając do tej pieśni, w 2014 ja widziałem, jak giną ludzie, widziałem zabitych ludzi. To są wstrząsające obrazy, które nigdy nie uciekają. W tym klipie, który został nagrany, uczestniczyłem we wszystkich scenach, które tam są nagrane.
To jest wstrząsające.
Ale nie chciałem, żeby w jakiejkolwiek formule tam występować na tym klipie. To teraz, dzisiaj ciężko mi się o tym mówi, ale wie pan, ja poprzez to, że w 2014 roku uczestniczyłem w tych wszystkich zdarzeniach. Tam był duch. To nie mam co do tego wątpliwości. Duch, potężny duch, coś niebywałego, coś nie do opisania. I ja wiedziałem, że po tych wszystkich przeżyciach wiedziałem, że to będzie dziś wyglądało tak, jak wygląda. Że oni nie odpuszczą. Nie ma takiej opcji, żeby Ukraińcy odpuścili to, o co walczą od co najmniej XVI wieku.
Duch kozacki ogień daje, nic jej się nie stanie, nie umarła Ukraina i nigdy nie zginie.
Szczene merła Ukraina, wona wieczno żywe. Kula duszy nie wbywaje. Czyli kula duszy nie przebije.
Chwała Ukrainie.
Sława Ukrainie. Mhm.
No tak, to są bardzo wzruszające jest ta piosenka. Mogą ją państwo na YouTubie sobie znaleźć. Doki żywot ludzi. Nie ma jej nigdzie teraz. Teraz nie może pan pójść do naczelnika i powiedzieć, żeby zamiast tego disco-polowego artysty puścił Kukiza, bo to trochę lepsze jest?
Ja wolałbym, żeby w tej telewizji się moja piosenka nie pojawiała. TVN-ie też nie, to przepraszam, to wstręt.
Ale to w ten
jednym
sposób
i drugim nie... bardzo dziękuję.
Za... Ale to w ten sposób nie będzie tego teledysku nigdzie, a
no
szkoda
to trudno,
by było.
To nie będzie. Jest na YouTubie i każdy człowiek może to znaleźć.
No dobrze, ale pytam o to, bo widzimy teraz coś strasznego, to znaczy coś chyba, czego się nigdy nie spodziewaliśmy. My, ludzie wychowani na, jako dzieci na czterech pancernych, myśleliśmy, że wojna to jest, że to jest równie realne mniej więcej jak krzyżacy.
Nie, panie redaktorze, ja chyba przy okazji też świąt ostatnich siedzieliśmy przy stole z całą rodziną. Pamiętam, była cała długa dyskusja na ten temat, czy będzie wojna, czy wojny nie będzie i to musi dojść do jakiegoś przewartościowania. Wie pan, ja oczywiście liczę na to, że to się skończy. Marzę o tym, żeby jak najszybciej zapanował pokój. To jest naprawdę marzenie. Nie ma nic gorszego niż wojna. Nie istnieje. Ale niestety wygląda to źle i było wiadomo od dawna, że jeśli niszczy się pewien system wartości, pewne zwyczaje, pewne hierarchie, która się kształtowała przez setki lat w sposób tak szybki, tak radykalny, tak brutalny, to musi dojść do jakiegoś przewartościowania. Jak pan zauważy, że Rzym upadł wtedy, Hunowie czy dzicz weszła do Rzymu wtedy, kiedy Rzym zwariował w sensie moralności, w sensie wartości, w sensie no, dewiacji po prostu. I dokładnie mamy powtórkę z rozrywki. Jak to się skończy, nie wiem. Rzym nie posiadał broni nuklearnej. W tej chwili ta broń istnieje. Broń chemiczna, broń nuklearna. Nie wiemy, co tam się szykuje ze strony rosyjskiej, co tam się kluje w mózgu Putina. Nie wiemy nic.
Joe Biden mówi i powtarza teraz dzisiaj te, no, w nocy te słowa, mówiąc... Ten człowiek musi zostać odsunięty, nie może rządzić krajem, mówiąc o Putinie.
Emocje, myślę, że przede wszystkim emocje.
No,
ale
jeśli powtarza
też,
to drugi raz, to chyba nie są to tylko emocje.
No pewnie nie tylko. Nie tylko, na pewno paradoksalnie, dla mnie są to o tyle istotne słowa, że mogą mieć wpływ również na politykę Niemiec, na zmianę też układu sił w Europie.
Ale jak słyszy pan, że na przykład Joe Biden, którego wszyscy podejrzewali o to, że będzie zajęty Chinami, że w ogóle nie będzie kleił, co
to
się dzieje.
A tutaj się uderzam w piersi, bo ja byłem, to mówię zupełnie poważnie, no, pełen szacun za dotychczasową postawę Bidena. Natomiast ja tuż po wyborze Bidena uważałem, że to mówię szczerze, że jakiś dramat się stał, że tutaj, że mamy kolejnego lewackiego prezydenta. No, na szczęście, Bogu dziękować, pomyliłem się i to bardzo się pomyliłem. Także wycofuję absolutnie te wcześniejsze swoje oskarżenia, choć oczywiście poczekamy jeszcze jak czas pokaże.
Ale Joe Biden ma 80 niemal na karku i zachowuje się tak, jak się zachowuje, a młody prezydent Francji, Emmanuel Macron, mówi, że on jest codziennie na linii z Władimirem Putinem i nigdy by go nie nazwał rzeźnikiem.
W sweterku służb specjalnych jest. Natomiast wracając do Bidena, wie pan, to jest też taka, w rodzinie mam taki dosyć problem, bo ostatnio też przychodzę do żony po jakichś tam zajęciach wycieńczone. Mówię, Gośka, już padam po prostu na twarz, a ona się do mnie odwraca. Ty na twarz? A taki Biden, który skończył 80 lat, popatrz.
Chyba nie skończył, ale...
No, czy to skończył? Nie skończył. Wygląda na 40, ale to wiadomo.
Paweł Kukiz, człowiek, który wygląda na 20. Tak. Był państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję.
Do setki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.